Chwała Bogu. Kochani, aktualnie do żony mówię szczęście moje. Drodzy, dzisiaj chciałbym mówić, poproszono mnie o to, abym mówił na temat przyłbicy zbawienia. I cały wykład będzie składał się z trzech części. Ta pierwsza będzie mówiła o tym, jak tą przyłbicę założyć. Albo inaczej o tym, kiedy już ją masz, żebyś cenił ją i jej nie stracił, nie zgubił, żeby się nie okazało, że jej nie masz, o pewności zbawienia. Druga część będzie mówiła o tym, drodzy, co dzieje się pod tą przyłbicą. Kiedy człowiek walczy, a ja miałem okazję robić czasami niemądre rzeczy w tym świecie, gdy jeszcze byłem niewierzący, coś dzieje się pod przyłbicą w naszej głowie. Kiedy żołnierze stoją do walki, to jest trudny dla nich moment, czasami godzinami, coś dzieje się w ich głowie. I trzecia sprawa. Drodzy, czasami są takie sytuacje, kiedy zawiedzie tarcza wiary. Albo tak przynajmniej nam się wydaje, że zawodzi. Kiedy ten miecz wydaje się wytrącony z ręki. Co wtedy się dzieje? Do czego służy przyłbica? W jakich sytuacjach naszego życia ona może okazać się niezbędna? A więc przyjrzyjmy się tej pierwszej rzeczy, tej pierwszej sprawie, temu pierwszemu tematowi. Przyłbica zbawienia, zbawienie. Pozwoliłem sobie z słownika zacytować dwie definicje zbawienia. Nawrócenie religijne można określić jako zmianę o różnym stopniu dramatyzmu. Badania, ja powołuję się na badania w Stanach Zjednoczonych, w Polsce raczej takich nie było prowadzonych badań. 30% to są tak zwane nawrócenia typu Pawłowego, czyli natychmiastowe, gwałtowne. Apostoł Paweł idzie gdzieś tam zabijać chrześcijan i nagle, dosłownie nagle, ma objawienie Chrystusa i wszystko się zmienia. Przychodzi do naszego zboru człowiek, który używał alkoholu, żył nieodpowiedzialnie i nagle, w ciągu jednego dnia, wszystko się zmienia. Ale około 70%, tak mówi się, to są nawrócenia typu Piotrowego. Czyli to był jakiś proces, który trwał długi czas, zanim ktoś dorósł, dojrzał i naprawdę wyrósł. Nie wiem, czy tak to słuszne określenia. A więc to jest zmiana w przekonaniach i zachowaniach religijnych jednostki. Zmiana ta może być przyjęciem lub odrzuceniem dotychczasowych przekonań religijnych i wyborem nowych, bądź pełnym uświadomieniem sobie znaczenia i konsekwencji poglądów dotychczasowych. I druga definicja, bardziej mi się podoba. Pojęcie nawrócenia oznacza radykalną transformację stanu świadomości, poglądów, przekonań, wierzeń, uczuć, a w bardziej skrajnych przypadkach głęboką przemianę całego życia wewnętrznego. Ja bym chciał, żebyśmy byli wszyscy skrajnym przypadkiem. Halleluja! Całej duchowości, całościowej orientacji światopoglądowej i aksjologicznej jednostki ludzkiej oraz całej sfery jej postaw, działalności i zachowań. To musiał wierzący człowiek napisać. Halleluja! Podoba mi się. Takie nawrócenie. Amen. Drodzy, kiedy mówimy o nawróceniu, może taką informację wam podam. Był taki człowiek, który nazwany jest ojcem psychologii religii, Hall się nazywał, urodził się dawno temu, bo jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Przeżył nawrócenie, nietrwałe co prawda, ale na drugim roku studiów, ale on zapoczątkował badania, jako pierwszy kwestionariuszowe w ogóle badania kwestionariuszowe, ale także wśród ludzi wierzących zapoczątkował te badania. I jako pierwszy postawił tezę, że kluczowe dla życia człowieka jest jego w ogóle dzieciństwo i młodość. Współczesne badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych w latach 80. wykazały, że 75% członków zborów ewangelikalnych to są osoby, które się nawróciły przed 14 rokiem życia, a jeżeli nie były w zborach ewangelikalnych, to gdzieś tam doświadczyły jakichś przeżyć religijnych. I dlatego wiele organizacji, między innymi Samaritan Pers, stara się dotrzeć do dzieci w wieku do 14 lat, dlatego żeby one coś doświadczyły, żeby miały jakieś przeżycie, które kojarzy się im z Panem Bogiem. A więc ważne jest życie młodych ludzi. Niedawno rozmawiałem z pastorem, ale też z osobami z Hajnówki w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy to trwa dalej. Bóg poruszył Dubicze Cerkiewne i Hajnówkę. Słuchajcie, niesamowite. Do niedzieli w zeszłym tygodniu chyba 50 osób już przeżyło chrzest Duchem Świętym. Spotykają się, modlą się. Ja rozmawiałem z pastorem z Dubicz. On mówi: Marek, 30 lat jestem wierzący. Ja nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. To jest niezwykłe. To jest po prostu poruszenie Boże. To naprawdę jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to, co Bóg czyni. I szczególnie dotyka młodych ludzi. Amen. Halleluja. Amen. Myślę, że podobnie działa tutaj. Halleluja. Mamy wszystko, co najlepsze przed nami. Amen. 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 Przyłbica zbawienia. Drodzy, a więc ten pierwszy wykład jest trochę taki teologiczny, pełen informacji, ale chciałbym przez chwilę powiedzieć na temat zbawienia w Starym Testamencie. Jak wyglądało zbawienie w Starym Testamencie? I kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że Bóg bardziej traktuje Izraela jako jedną osobę, swego syna lub żonę, czasami prowadzącą się nie tak, jak trzeba. I widzimy odnowę lub pokutę, która przychodzi i dotyka cały naród izraelski. I judaizm generalnie jest religią narodową. Ale gdy mamy Nowy Testament, widzimy przede wszystkim różnicę. Nowy Testament, poselstwo Ewangelii jest dla jednostek. Amen. Czasami rzeczywiście, gdy nawraca się osoba kluczowa, szczególnie ktoś znaczący, cały jego dom nawraca się. Ale poselstwo nawrócenia skierowane od Jana Chrzciciela właściwie jest bardzo mocno poprzez Jezusa Chrystusa do jednostek. Do pojedynczych, poszczególnych osób. Też nawrócenie w Starym Testamencie, słowo hebrajskie, ono oznacza nie tyle zmianę wewnątrz, co zmianę postępowania na zewnątrz. A słowa greckie, które w Nowym Testamencie użyte są do określenia nawrócenia, bardziej oznaczają zmianę wewnątrz, zmianę myślenia niż zmianę na zewnątrz. I w Nowym Testamencie mamy 4 Ewangelie. Pamiętam, jak byłem w seminarium, pewni ludzie przynieśli 5 Ewangelię, ale nie tą, o której tutaj słyszeliśmy, ale podobno gdzieś tam w górach Indii czy Tybetu odkrytą. Przetłumaczoną na język polski, wiecie, udowodniono, że to tam znaleziono. To Ewangelię. Z wypiekami na twarzy czytałem, ciekaw, cóż to za Ewangelia. Niedawno nową Ewangelię Gazeta Wyborcza drukowała. Nie wiem, czy ktoś czytał ją. Specjalny dodatek, najnowsza odnaleziona Ewangelia, jakaś tam gdzieś niecałe zdania. I Gazeta Wyborcza zrobiła specjalny dodatek i wydrukowała ją. Nie wiem, czy ktoś czytał, oprócz mnie. Nie czytacie. Ale wiecie, jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy tymi 4 Ewangeliami, a kilkunastoma, kilkudziesięcioma, niektórzy mówią ponad 50 Ewangeliami napisanymi w pierwszym wieku, drugim, czy aktualnie przez różnych ludzi. Jest jedna zasadnicza różnica, która oddziela je wszystkie. Jeżeli kiedykolwiek byście czytali Ewangelię tam według Hebrajczyków, czy Tomasza, czy inne, jest jedna zasadnicza różnica. A mianowicie Ewangelie, które my znajdujemy, to są opowiadania tak zwane pasyjne. To znaczy wszystko skupia się na krzyżu. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to Jezus wchodzi do Wieczernika i to jest początek 13 rozdziału. I te kilka godzin Jego śmierć, to są całe i ostatnie słowa. Cała koncentracja, nawet pominięte w niektórych, jest Jego narodziny. A we wszystkich innych Ewangeliach, gdybyście je czytali, to nagle się okazuje, że gdy miał 12 lat, 13, robił ptaszki z gliny, cuda niewidy, chodził, taki wiecie, troszeczkę nie... niedowartościowany młody człowiek, który chce wszystkim udowodnić, jaki to jest super i co tylko, i co tylko. I robi różne rzeczy, żeby to zrobić. A potem jest jedno, dwa zdanie, że poszedł do Jerozolimy i umarł i został zabity. Amen. Ale w tych czterech jest gdzie indziej położony akcent. I ty masz przyłbicę zbawienia. I akcent jest na krzyżu i na Jezusie, który umarł dla ciebie i za mnie, żeby to zbawienie tobie dać. Amen. Tam jest akcent, tam jest siła, tam jest moc, tam jest zwycięstwo. Dla ciebie i dla mnie ono się tam dokonało. I drodzy, kiedy mówimy o zbawieniu, to kluczowe jest działanie łaski Bożej. Bo dobrze wiemy, że my nie mamy wolnej woli. Przepraszam, my mamy wolną wolę. Ale my mamy wolną wolę zdeterminowaną. Co to znaczy, że my mamy wolną wolę, ale zdeterminowaną? Ja pamiętam, że gdy byłem młody, miałem kolegów i zastanawiałem się, no dlaczego mojemu koledze ta dziewczyna się podoba, a mnie ta? No nie rozumiałem tego. No jak ona się mu może podobać, skoro mi się nie podoba? No i jemu się podoba. Czemu komuś się podoba ten dom, a temu tamten dom? Temu ten samochód, a temu tamten samochód? A mają tyle samo pieniędzy na zakup. Co to powoduje? Co sprawia wewnątrz nas, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje? Drodzy, my mamy wolną wolę. Na przykład jesteś zakochany po uszy i możesz wybierać, kochać albo nie kochać. Zgadnij, co wybierzesz. Wiecie, my przeżywamy różne trudne chwile, ale Słowo Boże mówi, że my z natury jesteśmy dziećmi gniewu, buntownikami i nasze przeżycie, nasza wiedza, to wszystko, co jest naszym bagażem, determinuje nasze decyzje. My mamy wolną wolę, ale tak naprawdę to ta cała determinacja sprawia, że kiedy stajemy wobec bitwy, jedni po prostu uciekają. Inni stoją i są przerażeni, a inni rzucają się na przeciwnika bez względu na to, co się dzieje. Co sprawia, że ktoś uczyni tak albo inaczej? My mamy wolną wolę. I wiecie, ale zdeterminowaną, dlatego potrzebujemy łaski Bożej. Wiecie, co robi łaska Boża? Ona sprawia, mogę wam dać taką radę, czasami, gdy modlimy się o kogoś, żeby się nawrócił, to módlcie się o łaskę Boga dla niego. Ona sprawia, że człowiek, ta łaska Boża jakby równoważy tą determinację i jakby wiemy dokładnie, że w tym momencie, jeśli podejmiemy decyzję, nie cofniemy się. Wiemy naprawdę, że to jest naprawdę nasza decyzja, pójść za Bogiem lub nie. Ja mówię jako osoba, która kilkadziesiąt razy wychodziła do przodu i o którą modlono się o zbawienie. Także wiem, co mówię. I drodzy, to jest ważne, że łaska Boża determinuje jakby na chwilę, na ten moment szczególny, usuwa to determinację. I kiedy my staniemy, ludzie staną przed sądem i powiedzą, Boże, ja tak naprawdę nie do końca wiedziałem, rozumiałem. I przypomną ten właśnie moment, kiedy mogli decydować. Naprawdę mogli zdecydować. Albo pójść za Bogiem, albo odrzucić Chrystusa. I drodzy, istotną sprawą jest, kiedy mówimy o przyłbicy zbawienia, to wiedzieć o tym, że ją się ma. Jest taki wierszyk o panu Hilarym. Pan Hilary zgubił swoje okulary i w związku z tym rozpoczął dosyć gwałtowne i nerwowe poszukiwania swoich okularów. I w którymś momencie okazało się, że okulary są na nosie. Tylko on, no właśnie... Czy zdarzyło wam się coś znaleźć, szukać, a okazało się, że to jest bardzo blisko, tam gdzie powinno. Zdarzyło wam się? No prawdopodobnie nieraz miało miejsce takie wydarzenie. I podobnie jest, drodzy, z przyłbicą zbawienia. To jest kluczowe dla nas, kiedy my wiemy i mamy coś, co się nazywa pewnością zbawienia. My wiemy na pewno, że mamy hełm i że jesteśmy ludźmi zbawionymi. Ja pochodzę z Gołdapi. Tam chrześcijaństwo ma 20 kilka lat. 20 kilka lat temu było 4 osoby wierzące, starsze. Dzisiaj mamy 5 społeczności w naszym mieście i proporcjonalnie do miasta, które jest bardzo niewielkie, cała gmina ma 13 800 mieszkańców, czyli to niewielka gmina. Wierzących mamy bardzo wielu i stale się nawracają osoby i w tych społecznościach odbywają się chrzty. I pomimo tego, że bardzo wielu ludzi wyjeżdża za granicę, do szkół, do pracy. Pamiętam, kiedyś ja uczyłem w liceum, tyle osób było młodych, że mieliśmy lekcje w szkole, w liceum. Wszyscy zdali na studia, prawie wszyscy wyjechali. Drodzy, to jednak Bóg zbawia i czasami zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak się dzieje. I większość z nas uważa, że fundamentem tego jest to, że bardzo silny nacisk kładziemy nie tyle na to, żeby ktoś wyszedł i pomodlił się modlitwą grzesznika, bo to ja sam osobiście przeżyłem to wiele razy, opowiem wam może o tym, ale żeby osoba, która naprawdę narodziła się, pielęgnowała w swoim życiu pewność i przekonanie, że jest zbawiona, obudzona w nocy, żeby wstała i powiedziała: moim Panem jest Jezus Chrystus. Amen. Zawsze, wszędzie, pewna tego, że należy do Boga, przekonana do końca, że jest Bożym dzieckiem. I drodzy, może powiem swoje świadectwo. Ale ty też mów swoje świadectwo. Amen. Wszędzie, gdzie jesteś. Halleluja. Halleluja. Możesz nie umieć wszystkich praw teologicznych, ale świadectwo ma moc. Ja nawróciłem się, wychowałem się w domu ludzi wierzących. Moi rodzice byli bardzo oddani Bogu. Od dziecka znałem Pismo Święte. I zgodnie z teorią Hala, oczywiście miałem przeżycia religijne w młodości, szczególnie gdy miałem 11 lat. Patrzyłem wczoraj na mojego syna. Słuchajcie, on tam przyszedł do nas i jak w trakcie uwielbienia, jak padł na kolana i podniósł ręce, to trzymał je podniesione, myślę, że z pół godziny. Zrobiło to na mnie wrażenie, że jest w stanie tyle wytrzymać, klęcząc podniesionymi rękami i modlić się do Boga. I widać, przyglądałem mu się kątem oka, czy angażuje się w tę modlitwę. Widać było wyraźnie, że momentami przeżywa. Że tyle czasu wytrzymał. Jego Bóg błogosławi. To kolejny raz Bóg go dotyka. Ale przyjdzie moment, tak było ze mną, kiedy dorastamy, kiedy rośniemy i kiedy świat nas pociąga. I drodzy, ja zawsze, gdy byłem w zborze, chodziłem 2-3 razy w tygodniu, był dobry kaznodzieja, było wezwanie. Czy chcesz przyjąć Jezusa i stać się dzieckiem Bożym? No kto by nie chciał? No ja też, no. Ale ja wychodziłem do przodu, modlono się o mnie, ogłaszano, że mamy nowego brata. Ja wracałem do rzędu, pamiętam z moim też takim bratem, który też miał rodziców wierzących. On patrzy na mnie, ja na niego, on się pyta: no i co, Marek? No, postarałem, a tu ciebie? Ja czułem w sercu, żeby ten moment, ja wiedziałem, że się wzruszyłem, bo było kazanie, poruszenie, Duch Święty działał. Wiecie, nawet Saul, jak znalazł się tam, gdzie było poruszenie Boga, on także przeżył dotyk Boga. Nawet wysłani, płatni mordercy, gdy znaleźli się w miejscu, gdzie było namaszczenie, oni też to odczuli, ale prawdopodobnie z nimi, jak i w życiu Saula, to nie zmieniło ich życia. Ja potrzebowałem zmiany, wiedzieć, że naprawdę coś się dokonało. I w 1983 roku, to już sporo lat temu, miałem wtedy 23 lata, w samotności, walcząc sam z sobą, czytając Boże Słowo, a szczególnie Ewangelię Jana, która mówiła mi, że musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. I drodzy, naprawdę dotknęło to mojego serca po raz kolejny. Ja zobaczyłem świętość Boga. Wiecie, bo ja się w ogóle nie czułem grzesznikiem jakoś. Robiłem różne złe rzeczy, ale jakoś tak zobaczyłem świętość Boga i swój grzech. Szczerze pokutowałem. Ja wiedziałem, że gdy wyszedłem z tego miejsca, moje życie zmieni się trwale. Ja już nigdy nie będę taki, jak byłem do tej pory. Amen. My potrzebujemy zbawienia, my potrzebujemy mieć hełm i musimy wiedzieć, nie być panem Hilarym, ale wiedzieć, że on jest na naszej głowie. Amen. I drodzy, zbawienie jest naprawdę cudowne. Może jeszcze jedno teologiczne zdanie, a potem już dwa kolejne punkty będą lżejsze. Ale wszystko, co w naszym życiu z Bogiem dokonuje się, to jak mówi list do Efezjan, na zasadzie z łaski przez wiarę. To znaczy nie my Bogu okazujemy łaskę. No dobra, no już no tak mówią, żeby wyjść, żeby się... No ostatecznie, Panie Boże, no ulecz mnie, no niech będzie, no już tak. Nie. Z Bożej strony jest łaska, łaskawość, przychylność, miłosierdzie. A z naszej strony żywa wiara, że możemy tego uchwycić. Amen. I to wszystko zmienia. Tak jest ze zbawieniem, ale w wielu różnych sprawach, które przeżywamy z Bogiem. Bóg okazuje łaskę, miłość swoją, dobroć, przychylność. I my chwytamy ręką wiary, aby wziąć to, co Bóg ma dla nas. Amen. I drodzy, zbawienie jest bardzo cenne. I rzeczywiście możemy być czasami panem Hilarym i nie wiedzieć, że mamy okulary, ale zbawienie jest także czymś, co możemy utracić. Pamiętam, niedaleko Sztynortu byłem kiedyś i tam jest pałac Ludendorffów. Przepiękny, zniszczony, ogromny pałac. Ale byliśmy z młodzieżą, a jedna taka osoba jest uporządkowana, więc wzięła z sobą przewodnik, aby przeczytać historię rodziny Ludendorffów. Jeden z nich brał udział w zamachu na Hitlera i przeczytać historię tej rodziny, która wywodzi się tam od pierwszych krzyżaków. I wiecie, to był ogromny, gigantyczny majątek. Ale ktoś otrzymał ten majątek w spadku na początku XX wieku i dosłownie w ciągu bardzo krótkiego czasu cały ten majątek roztrwonił. Został pałac i coś tam jeszcze, ale ten ogromny majątek roztrwonił. Zadziwieni byliśmy, jak to możliwe, a jednak. I wiecie, tak samo my w zbawieniu otrzymujemy przyłbicę zbawienia. My otrzymujemy łaskę Bożą, my otrzymujemy zbawienie, otrzymujemy przywilej bycia dziećmi Bożymi. Amen. Możność dotarcia do skarbnic niebieskich. Halleluja. Wiedzy, poznania Jezusa Chrystusa. Halleluja. O, gloria. Ale to można roztrwonić. Można roztrwonić. Nie bądź osobą, która ma takie podejście. Jak długo mogę jeszcze nie chodzić do zboru, ale być jeszcze wierzącym? Ile mogę się jeszcze nie modlić, a jednak być jeszcze dalej zbawionym? Ile mogę jeszcze nie czytać Biblii, a jednak przeżywać Boże działanie? Wiesz, nie idź po tej linie, ale bądź blisko Boga, w Jego ramionach, blisko Boga. Drodzy, drugi punkt w moim zwiastowaniu, a więc przyłbicę mamy za sobą. Mamy przyłbicę? Amen. Jeśli ktoś nie ma, to wieczorem są wezwania, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś przyszedł i oddał swoje życie Jezusowi. Halleluja. Ale ważna rzecz to jest to, co dzieje się pod przyłbicą. Sięgnijmy do listu do Efezjan, który jest podstawą naszych rozważań. List do Efezjan, 6 rozdział. I przeczytajmy ten fragment Bożego Słowa, który jest dla nas kluczowy. Zobaczmy obraz pola bitwy. Zobaczmy potężnych przeciwników. Zobaczmy, co mamy zrobić. I zobaczmy, jak jesteśmy wyposażeni. A więc czytajmy od 10 wersetu, 6 rozdział listu do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Trenujcie. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wiecie, czytam to słowo, ale my bardzo często organizujemy kolonie z moją żoną. i zawsze jest jakiś duży fragment Bożego Słowa lub ileś wersetów do nauczenia się na pamięć i za to jest nagroda. Może na kongresie, jak ktoś się nauczy 6 rozdziału na pamięć. Będzie nagroda. Nie wiem, pomyślimy. Werset 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która będzie mogła zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I drodzy, żołnierz stoi na placu walki. Co dzieje się w jego głowie? Na przykład bitwa pod Austerlitz. Późna jesień, 1805 rok. 70-tysięczna armia Francuzów, 90-tysięczna rosyjsko-austriacka. Napoleon wie, że ma 20 tysięcy żołnierzy mniej. Są po wielu bitwach. Późna jesień, wielu nie ma butów. Jeżeli nie wygrają tej bitwy, będą zupełnie pokonani. Muszą tę bitwę wygrać. A tamci są najedzeni, wszystkiego mają pod dostatkiem. Za chwilę ma rozegrać się bitwa i cała koncepcja Napoleona polega na osłabieniu swojego prawego skrzydła maksymalnie. Na prawym skrzydle zostawia tylko 9 tysięcy żołnierzy, a z kolei jego przeciwnicy wzmacniają swoje lewe skrzydło, żeby uderzyć na prawe skrzydło Francuzów. I wyobraźcie sobie, że ty stoisz w tej armii i patrzysz na prawym skrzydle, jak kolejny oddział odchodzi, kolejny oddział, kolejny pułk, kolejna dywizja odchodzi, zabierają kolejne armaty, zostaje już was tylko 9 tysięcy, a skrzydło przeciwnika co jest wzmacniane coraz bardziej. Do pierwszego ataku rusza 27 tysięcy. Ale Napoleon powiedział, musicie wytrzymać. Jak wytrzymacie tam na prawym skrzydle, uda nam się klinem podzielić ich na dwie części i wygrać tą bitwę. I wiecie, te 9 tysięcy, pierwszy atak 27, kolejne pułki dołączają. Oni wytrzymali to, ale pomyślcie przez chwilę, co musiało dziać się w głowach tych żołnierzy. Co dzieje się w twojej głowie, kiedy przeciwności, trudności stają naprzeciw ciebie. Co dzieje się w twojej głowie? To jest niezwykle kluczowe. Co dzieje się pod przyłbicą? Ja będąc w świecie, biłem się bardzo wiele razy. Nie byłem jakimś zabijaką ani mafiozą, żeby tutaj nie było jasności, ale nie biłem też jakichś optycznie słabszych od siebie, nie kopałem leżących i nie uderzyłem nigdy pijanego. Jak biłem się to z kimś, kto bardzo chciał, ja generalnie nie odmawiałem. I wiecie, już byłem, może tych historii mógłbym wiele wam opowiadać, ale może dwie opowiem, może trzy. Ale one są, wiecie, ważne. Pamiętam, mniejsza o szczegóły, dużo młodych mężczyzn, jeden narozrabiał, on siedzi z kolegami i ja przyszedłem do niego i mówię, słuchaj, ja wezmę prysznic, troszeczkę odpocznę, i przyjdę za jakąś godzinę, półtorej i cię zleję. Był wyższy ode mnie, szczupły, wszystkim opowiadał, że z Warszawy ćwiczył karate i co tylko, i co tylko. I zupełnie świadomie to powiedziałem. Poszedłem pod prysznic, wziąłem prysznic, położyłem się na łóżku, leżę sobie na łóżku. I wszyscy zaglądają do mojego pokoju, mówią, Marek, i co? No spokojnie, jeszcze zostało trochę czasu. Poszedłem do niego, do pokoju. I mówię, co, no gotowy jesteś? No tak stanęliśmy. Ja mówię, słuchaj, może zdaj mi zegarek, bo się potłuczę. Ja patrzę, on już zdejmuje zegarek i lekko ręka mu się trzęsie. Jest dobrze. Stanęliśmy znowu, dużo ludzi dookoła. Ja mówię, słuchaj, trzeba jakoś zacząć. Więc ja spokojnie policzę do 3 i ruszamy, okej? Okay? Patrz, on się już blady zrobił. Ja mówię, raz... Dwa. Wiecie, doliczyłem do 3, zaczęliśmy, ale tak naprawdę on przegrał w swojej głowie. On tutaj przegrał. Pamiętam, jak w naszym kościele, już byłem pastorem, przebijano nam opony w samochodach. Ja zaczaiłem się na tego człowieka, świadom, że nie wiem, kto to będzie. Jak bito nam szyby, też się zaczaiłem, też złapałem. ale zaczaiłem się nie wiedząc, co to będzie. Starszy, niski, wysoki, ciemno, trudna sytuacja. I nagle słyszę łup, opona strzeliła, jesień, późno, ciemno. Ja wyskakuję. Człowiek zaczyna uciekać. Patrzę, mniej więcej mojego wzrostu. Myślę sobie, coś w ręku pewno ma ostrego. Sytuacja jest trudna. Więc gdzieś tak po 30 metrach zrównałem się z nim krokiem i najbardziej spokojnym głosem, na jakim mi było stać, wziąłem powietrza, mówię, teraz jesteś mój. On przebiegł 10 metrów, ja szybko stanąłem bokiem, chwyciłem go tak mocno, on zmiękł, okazało się, że narobił spodnie. Ze strachu. Ten typ przebija opony, tak. No ale ja nie wiedziałem, kto to będzie. Bo ten, który przebija okna, niestety, nie uciekł. Jakiś mistrz kickboxingu. Było gorąco. Ale też Pan Bóg łaskę swojej ochronił. Drodzy, kluczowe jest, co się dzieje w naszej głowie. I mamy tutaj bardzo klarowny obraz mocy ciemności, władzy duchowych, mocy ciemności. To nie zawsze przejawia się w rzeczywistym, materialnym świecie w ten sposób. To są czasami trudności, problemy, które w normalny sposób się przejawiają, ale my rozeznajemy to, że stoi za tym diabeł. Tak jak pewnego razu Pan Jezus płynął łodzią i uczniowie wylewali wodę i była trudna sytuacja i była burza. To jest normalna, burza jest rzeczą normalną. Ale kiedy Pan Jezus się obudził, On rozeznał, że ta burza na Morzu Galilejskim to nie jest zwykła burza. To jest burza, za którą stoi diabeł, bo chce ich tam potopić. I co on zrobił? Nie prosił Ojca, Ojcze Niebieski, proszę Cię, niech wiatr ustanie i deszcz. Ale on zgromił tą burzę. I co? Nagle nastała cisza. A więc mamy klarowny obraz mocy ciemności i my... I ja oprócz przyłbicy zbawienia chciałbym zrobić małą dygresję. Tu jest jedno słowo, stójcie. Stójcie, to jest bardzo ważne słowo w tym tekście, dlatego że możemy zastanowić się, dlaczego Jezus tyle razy, około 300 razy w Piśmie Świętym, ale jest to też ulubione słowo Jezusa, On wiele razy o tym mówił, to jest słowo idź, ruszaj. Pan Jezus często, gdy rozmawiał z ludźmi i posługiwał im, gdy kończył posługę, to mówił słowo idź. Idź i więcej nie grzesz. Na przykład, prawda? Ruszaj, zmień swoje życie. Dokonało się. Idź i teraz nie grzesz. Gdy był pytany, jak należy żyć, opowiedział historię o tym, że należy czynić dobrze i powiedział, idź i co? I czyń podobnie. Do uczniów swoich mówił, idźcie na cały świat i co? Głoście, ruszajcie. Ale tutaj jest moment, który mówi, stójcie. Wiecie, są takie chwile trudne, kiedy my musimy się zatrzymać, stanąć, czasami to może dotyczyć życia Kościoła, kiedy jako zbór, jako społeczność musimy stanąć i zewrzeć szeregi przeciwko wszelkiemu nieprzyjacielowi. Słynna bitwa pod Cressy. Angielski król żegna się ze swoim synem, całuje go. Wiedzą, że będą walczyć do końca, ale nie ma najmniejszych szans na zwycięstwo. Francuska przewaga jest kolosalna. Nie mają szans. Muszą polec, ale będą walczyć do końca. Nie chcę pojawiać historii tej bitwy. Ona została wygrana dzięki łucznikom angielskim. A druga rzecz, która sprawiła, król angielski powiedział, nie wolno złamać szeregu. Nie wolno złamać szyku. Gdy będą Francuzi się cofać, a było ataku francuskich 15, nie wolno ich gonić, ale nie wolno się cofać. Jeżeli cofamy się, to wszyscy. Jak robimy krok do przodu, to wszyscy. Nie wolno złamać szyku. Niezwykłe zwycięstwo armii angielskiej, która miała być już pogrzebana. Francuzi świętowali ogromne zwycięstwo. Nie wolno zwalniać. Wiecie, to jest istotne, kiedy my stajemy z tej świecą świadomością, jak gdy my tu się modlimy o osoby, które wychodzą do przodu, my tak naprawdę stajemy przy Tobie, amen, razem z Tobą, w Twojej walce, w Twoim zmaganiu, jako zbory, jako społeczności. Amen. Stójcie, 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 stójcie. Przyłbica zbawienia, co dzieje się w Twojej głowie. Na południu, ale chyba i w Polsce znany człowiek to Adam Małysz. Nie wiem, czy wiecie, że czasami jeden, a czasami cały sztab ludzi nie tylko troszczy się o to, co on je i jak on skacze, ale zatrudniają czasami jakiegoś nawet wykształconego niezwykle człowieka, który jest psychologiem, aby zająć się tym, co się dzieje w jego głowie. W sportach zespołowych wszystkie lepsze zespoły mają psychologów. To jest, a w Stanach Zjednoczonych prawie każdy zespół NBA ma kapelana. Czytałem kiedyś wywiad z takim kapelanem, jak on codziennie ma nabożeństwo tam z nimi i modli się. New York Knicks chyba bodajże, wywiad z nim. Bardzo ciekawy. I idea jest taka, że gdy się znajdzie na boisku przeciwnika, bardzo trudno się gra, wychodzisz, a tutaj 2005, 20, 100 może tysięcy, krzyczy i ty wychodzisz. I to, co dzieje się w Twojej głowie, jest niezwykle kluczowe. Czy Słowo Boże, czy nadzieja, wiara, męstwo, odwaga, postawa jest Tobie. Bo jeżeli przegrasz w swojej głowie, cofniesz się i zaczniesz uciekać. A wiecie, że zbroja rzymskiego żołnierza miała słabość. Tą słabością były plecy. Zwróćcie uwagę na list do Hebrajczyków. 11 rozdział i werset pierwszy. Czy ktoś zna 11 rozdział, werset pierwszy? Prawdopodobnie wielu z nas. Ale zwróćcie uwagę na końcówkę 10 rozdziału. I ta końcówka 10 rozdziału i początek 11, one łączą się tak naprawdę z sobą. Zwróćcie uwagę, powiedziane jest tu w wersecie 38. A sprawiedliwy mój z wiary, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I zobaczcie, co znaczy cofnąć się. Werset 39. Lecz my nie jesteśmy się z tych, którzy się cofają i co? I giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I kiedy czytamy końcówkę 10 rozdziału i cały 11, nagle widzimy sytuacje, w których znaleźli się Noe, Abraham, Mojżesz. To były sytuacje konfrontacji i oni nie cofnęli się i nie zginęli, ale wierzyli, zwyciężyli i zachowali swoją duszę. Oni wierzyli, oni zwyciężyli i oni zachowali swoją duszę. I to jest niezwykle istotne, co dzieje się w Twojej głowie. Powstańmy, drodzy. Za chwilę będzie przerwa, ale chciałbym się pomodlić. Na drugim wykładzie skończymy tą część o tym, co dzieje się w naszej głowie i powiemy o tych sytuacjach, kiedy zawodzi, wydaje nam się przynajmniej, że zawodzi tarcza wiary i miecz słowa. Halleluja, halleluja. Szczególnie chciałbym się pomodlić o to, co się nazywa pewnością zbawienia. To jest coś więcej niż to, gdy ktoś pomodlił się o ciebie tak zwaną modlitwą grzesznika. O mnie modlono się wiele razy. Ale ty po prostu wiesz, że gdyby dzisiaj miało przyjść tsunami, gdyby dzisiaj miało wydarzyć się coś dramatycznego, Boże, uchowaj, nikomu ani sobie tego nie życzę. Ty wiesz, że idziesz na spotkanie z Panem. Amen. Należysz do Niego, i przyłbica zbawienia jest na Twojej głowie. Może wiara Twoja wydaje się czasami nie aż tak wielka. Może nawet Słowa Bożego nie znasz tak, jakbyś chciał. Jesteś może krótko czy długo wierzący, nie wiem, ale jesteś pewien swojego zbawienia.
Gloria, gloria, gloria. Shela masala kanta la meni dishi. Hallelujah, gloria bere la masharia la fara la kanta la meni dishi. O, gloria. Kochani, może chciałbym dać takie krótkie wezwanie. Czy jest ktoś, kto ma czasami problemy z poczuciem, z tym przekonaniem odnośnie pewności zbawienia? I chciałbyś się o to pomodlić. Ja nie będę prosił do przodu, ale chciałbym się pomodlić. Hallelujah, gloria, gloria. Amen, amen, amen. Tam się podniosły ręce, może jeszcze ktoś. Heren jest, amen, jeszaria labery, amen, amen, amen. Wiecie, to jest, ja może miałem okazję usługiwać czasami takim ludziom, a byłem bardzo złamany, widząc, że to są czasami osoby, które są naprawdę oddane i żyją moralnie, a jednak nie do końca przekonane i żyją pozazdrościć, ale gdzieś tam są rozterki w sercu, w duszy. Może jeszcze ktoś. Halleluja. Orelaria si, amen. Eberela masi la canta la meni disi. Może jeszcze ktoś. Drodzy, ja myślę, że ta modlitwa może nie rozwiązać tego problemu. Dałby Bóg, żeby rozwiązała. Ale jeżeli zasygnalizuje problem w twoim życiu i podejmiesz walkę, żeby mieć hełm i nosić go zawsze z dumą. Amen! Yeah! Hallelujah! W swoim mieście! Yeah! Oh! Hallelujah! Przy ubice zbawienia. Amen! Oh! Gdziekolwiek pójdziesz, pierwsze co widać. Oh! Hallelujah! Z daleka przy ubice zbawienia. O, gloria. Panie Boże, tak dziękuję Ci. Boże, taki Twój plan i taki Twój zamysł, aby świat naszych myśli, wątpliwości, świat naszych wewnętrznych przeżyć, aby to był przykryty przyłbicą zbawienia. Panie, ja szczególnie modlę się o osoby, które podniosły rękę. Panie Boże, wyraziły tym, że czasami mają problemy w swoim życiu, gdy myślą, czy naprawdę są zbawione. Panie, ja proszę przez moc Ducha Świętego, Panie, pobudź jakieś osoby z ich środowiska, otoczenia, Panie, aby im usłużyć, aby wyjechały przekonane, pewne tego, że należą do Ciebie, że są Twoimi dziećmi. Amen. Na życie i na śmierć gotowe iść za Tobą. Panie, błogosław każde serce i każde życie. Alleluja. O, gloria. Shala masi lakanti. Ora matala berelaria. Alleluja, Boże. Boże błogosławieństwo. Boże błogosławieństwo. Amen. Drodzy, jest przerwa do godziny.
Momencik jeszcze. Pastor Marek, kiedy był w Radzie Kościoła i przebywaliśmy w Warszawie razem, często, prawie zawsze mieszkaliśmy razem w jednym pokoju czy tam mieszkaniu. I później wychodziliśmy razem na Warszawę przez 4 lata. Zawsze chodziłem z nim. Zwłaszcza jak ubrałem koszulkę Wisły Kraków w Warszawie. Marek był obok mnie i w ogóle się nie bałem. Także czułem się tak bezpiecznie. Dlatego bardzo go kocham i cenię. To jest wspaniały brat, wspaniały pastor, cudowny Boży człowiek. Cieszymy się, że jest z nami. Cieszymy się, że jest z nami. Marku, dziękuję za to słowo. Byłem bardzo, bardzo zbudowany i zachęcony.